Każda para przeżyła ten okres. Dla niektórych ten okres jeszcze trwa, a dla niektórych może jest tylko bladym wspomnieniem. A nazywamy ten okres okresem zakochania, zauroczenia. Okres ten, widziany oczyma dojrzałych, doświadczonych małżeństw, może się wydawać zarówno bezproblemowy, jak też troszkę naiwny. Bezproblemowy, ponieważ pozbawiony jest zmartwień i jest pełen marzeń. Naiwny, bo zakochani w tej początkowej fazie, fazie, którą nazywamy tą fazą zauroczenia, miłości romantycznej, zakochania, w tej początkowej fazie są nieświadomi tego, że pewnego dnia poznają rzeczywistość miłości w codziennych małżeńskich sprawach. Że poznają w końcu tą rzeczywistość miłości w codziennym małżeńskim życiu. Zakochanie jest czasem zachwytu. I wiecie, o czym mówię. Ten zachwyt widać w oczach zakochanych. Wystarczy na nich spojrzeć, na ich spojrzenia, na ich wzrok i widać, że są w sobie zakochani. Podobają się sobie. Ciągle myślą o sobie. A świata poza sobą nie widzą. Tak było z wieloma z was, ci, którzy macie tą drugą połówkę, wiecie, o czym mówię. A tak było również i z nami, na początku naszej wspólnej podróży przez życie. Tak chcieliśmy być z sobą, widzieć się codziennie, rozmawiać z sobą przez telefon. Nie było wtedy komórkowych telefonów, nie było FaceTime'a ani Messengera. A ja miałem to szczęście, miałem to błogosławieństwo, że mieszkałem z Johnem Crozierem, który płacił rachunki telefoniczne. Mogłem rozmawiać z żoną godzinami. A gdy chciałem ją zobaczyć, to jeździłem wokół miejsca, w którym mieszkała, wokół tej kamienicy na ulicy Puławskiej, swoim starym Oplem Kadetem. Paliwo również było wtedy jeszcze tańsze niż teraz. I tylko czekałem, kiedy ona wyjdzie z psem, a ja niby przez przypadek właśnie tędy przejeżdżałem. A więc wiecie, o czym mówię. Zakochanie to ten piękny okres, który dla wielu z nas jeszcze trwa, a dla niektórych może jest tym bladym, już takim zamglonym wspomnieniem. Aż w końcu to, co zrodziło się w ukryciu, staje się widoczne dla wszystkich innych ludzi żyjących wokół pary zakochanych. Gdy wszystko idzie zgodnie z planem, biorą ślub i ślubują sobie miłość, wierność i że będą z sobą na dobre i na złe, aż śmierć ich nie rozłączy. A później wesele. Wesele wszyscy lubimy. Wesele jest po to, aby wszyscy się cieszyli i tą radość zakochanych mogli z nimi dzielić. Wesele. Wszyscy się cieszą ich szczęściem. A później żyli długo i... No właśnie. Po pewnym czasie, gdy ta miłość romantyczna się kończy, przychodzi rozczarowanie. Wygląda na to, że każde małżeństwo przeżywa jakieś rozczarowania. I to jest prawda o życiu. Bo w tym życiu nic i nikt nie jest doskonały. Niezależnie od tego, z kim się związaliśmy, prędzej czy później stwierdzamy, że nasza druga połowa nie jest całkowicie wolna od błędów. Tak jak i my nie jesteśmy wolni od błędów. A w życiu jest zupełnie inaczej niż w bajkach. Bo w bajkach piękny książę całuje ropuchę, a ona zmienia się w piękną księżniczkę. A w życiu całujesz pięknego księcia, a on zmienia się w ropucha. Gdy młodzi ludzie stają wobec trudnej rzeczywistości codziennego życia, urok pierwszych dni po ślubie gdzieś znika. Albo życie ich przygniata. Często proza życia jest trudna, bo trzeba płacić rachunki, trzeba zarabiać na dziecko, trzeba płacić i pracować, żeby wiązać koniec z końcem. I te życie często młodych, zakochanych ludzi po prostu przygniata. Gdy spotykam się z parami, a często spotykam się również z parami w kryzysie, Zachęcam ich do tego, żeby opowiedzieli mi o tym, jak się w sobie zakochali. Co ich urzekło w drugiej osobie, w swoim partnerze, swojej partnerce? Albo kto kogo pierwszy pocałował? Wiecie co? I fajnie jest widzieć, jak ich twarze ze smutnych, srogich zmieniają się na uśmiechnięte. Bo okazuje się, że okres zakochania nie jest jedynie wydarzeniem z przeszłości, ale jest szansą, której nie można stracić przez lenistwo i przyzwyczajenie. Ten okres zakochania nie jest i nie musi być jedynie wydarzeniem z przeszłości, a jest szansą dla każdego zakochanego, dla każdego, który dzieli swoje życie z inną osobą, tą szansą, której nie można stracić przez lenistwo i przez przyzwyczajenie. A więc jak poradzić sobie z tym rozczarowaniem w małżeństwie? Jak nie zmarnować tej szansy i nie pogubić się gdzieś pomiędzy dawno, dawno temu, a żyli długo i szczęśliwie? Odpowiedzi szukamy w tym pięknym poemacie, do którego zaglądamy od kilku tygodni. Zaglądamy tam pełni ciekawości i zainteresowania, bo wszystkich nas ta księga w szczególny sposób porusza, a też pobudza naszą wyobraźnię. I panowie wiecie, o czym mówię. A czytamy tam w 8 rozdziale, w wersecie 5, oto takie słowa. Kim jest ta, która od strony pustyni idzie wsparta na swym ukochanym? To jest ta, którą dobrze znamy, bo słuchaliśmy o niej już od paru tygodni i czytaliśmy o niej w tej cudownej księdze Pieśni nad Pieśniami. To jest ta, którą dobrze znamy, a jej urodę opiewał jej oblubieniec, jej umiłowany. A końcowy fragment utworu Pieśni nad Pieśniami otwiera scena, w której kobieta wsparta na swym umiłowanym wyłania się z pustyni. A ten piękny obraz maluje przed nami autor Pieśni nad Pieśniami. Kobieta, drobna, delikatna, piękna. Kobieta, której w tej trudnej drodze przez pustynię pomaga jej umiłowany. Jej umiłowany, który towarzyszy jej w podróży. Wygląda na to, że przeszli przez trudny okres w życiu, że przeszli przez pustynię w życiu. A pustynia w Starym Testamencie często opisywana jest jako przerażające, pełne niebezpieczeństw miejsce. Miejsce, w którym bez obecności drugiego człowieka ciężko byłoby przetrwać, przeżyć. Miejsce, w którym tak naprawdę niewielu w tamtych czasach chciałoby się znaleźć. A równocześnie pustynia jest tym miejscem, w którym w szczególny sposób Bóg objawił swą miłość do człowieka. A pamiętacie, że karmił swój lud, który szedł przez pustynię. Ona idzie od strony pustyni, wsparta na swym ukochanym. Oznacza to, że oblubienica doświadcza szczególnego wsparcia od oblubieńca. A zatem ta miłość oblubieńca do oblubienicy ma dla niej bardzo ważne znaczenie, ponieważ ta miłość daje jej poczucie bezpieczeństwa i oparcia, którego tak bardzo ona potrzebuje. Obdarza ją mocą, dzięki której udaje jej się przejść zwycięsko przez pustynię. Okazuje się, i to jest prawda o kobietach, które chcą czuć się bezpiecznie w ramionach swoich mężczyzn, swoich mężów, a my mężczyźni mamy tak żyć, aby udzielać i dawać im to poczucie bezpieczeństwa. One tego od nas oczekują, a my powinniśmy im to dawać. A tak naprawdę tego wsparcia ze strony współmałżonka potrzebuje każdy z nas, kto jest w związku. Bo wtedy, i to jest również moje i wasze doświadczenie, bo wtedy łatwiej przejść przez pustynię w życiu. A różne pustynie pokonujemy w życiu. Uzależnienie, może zdrada, może brak finansów lub choroba. O wiele łatwiej poradzić sobie O wiele łatwiej przejść tą drogę przez pustynię z kimś, na kim można się oprzeć. Z kimś, kto daje nam te ważne poczucie, poczucie bezpieczeństwa. A spójrzmy dalej do tekstu. Pod jabłonią cię obudziłam, tam poczęła cię matka, tam cię porodziła twoja rodzicielka. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak pieczęć na swoim ramieniu. Miłość bowiem jest mocna jak śmierć, namiętność nieugięta niczym świat umarłych. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana, a wielkie wody nie ugaszą miłości, ani strumienie jej nie zaleją. Jeśli ktoś chciałby oddać za miłość wszystko, wszystko co posiada, czy będą go mieli w pogardzie? Ten poemat, ten piękny wiersz podkreśla siłę i potęgę miłości. Pokazuje, że jest piękna, a zarazem niebezpieczna, a niezdrowa i nadużywana prowadzi do zniszczenia i niszczy jak ogień. A pielęgnowana, ta miłość pielęgnowana przez odwojga zakochanych przynosi życie. Przegląda i wygląda na to, że jej ukochany po trochach podróży zasnął, a ona czule go budzi. Budzi go w szczególnym miejscu pod jabłonią, gdzie jego matka dała mu życie. Takie były czasy. Ona również pragnie urodzić dziecko. A wcześniej czy później to pragnienie staje się pragnieniem każdej zakochanej pary. A nawet dzisiaj, kiedy dzieci rodzi się mniej, kiedy czasami są jedynakami, to pragnienie posiadania dziecka jest wielkim pragnieniem każdej zakochanej pary. A dalej oblubieniec zwraca się do niego, oblubienica zwraca się do niego, aby przyłożył ją do swojego serca jak pieczęć. Fragment o pieczęci na sercu i na ramieniu wyraża pragnienie bycia jak najściślej razem z ukochanym. Chodzi o pieczęć, która w starożytnym Izraelu nosił mężczyzna. Nosił ją jako bransoletka na ramieniu albo sygnet na ręce, bądź też zawieszoną na szyi. Gdy była zawieszona na szyi, była blisko serca. A pieczęć ta spełniała wiele funkcji. Między innymi służyła do identyfikacji osoby, czyli była takim starożytnym dowodem tożsamości. Bez PESEL-u i zdjęcia, bo życie było wtedy prostsze. Pieczęci używano także do sygnowania dokumentów. Można więc powiedzieć, że był to starożytny odpowiednik podpisu elektronicznego. Tutaj sens jest oczywiście metaforyczny. Pieczęć oznacza coś najbardziej osobistego, bliskiego, nieodłącznego, określającego tożsamość, coś, czego zazdrośnie się strzeże i nikomu się nie odstępuje. Oblubienica pragnie być jak najściślej z ukochanym i nigdy się z nim nie rozstać. A dzisiaj rolę pieczęci zastępuje obrączka na palcu, na dłoni, którą z dumą nosimy, którą dumnie zakładamy w dniu ślubu. A dalsze metafory nawiązują do śmierci i świata umarłych. A jak wiadomo, śmierć pokonuje ostatecznie każdego tutaj, po tej stronie wieczności. A niedawno czytałem historię pewnego małżonka, który czule pożegnał się ze swoją żoną, wychodząc do pracy. Był to dzień, w którym świętowali 9. rocznicę swojego ślubu. Gdy szedł szybko do pracy, przechodził blisko kwiaciarni, w której zobaczył ulubione kwiaty swojej żony, a były to fiołki. Kupił je, chociaż im się nie przelewało. Kupił ich bardzo dużo i zaniósł żonie jeszcze przed pracą do domu i wręczył jej te fiołki. A po południu w wiadomościach Mówiono o śmiertelnym wypadku na budowie. Ten młody mężczyzna upadł z rusztowania i nagle zmarł. A ona do dzisiaj pamięta ten akt miłości i ma te zasuszone fiołki, które przypominają jej i jej ukochanego. Według pieśni nad pieśniami jedynie miłość jest w stanie przezwyciężyć wszelkie przeszkody i trudności. I mówimy tu o tej miłości, której dawcą jest Bóg. Ta miłość, skoro raz zapuściła w sercu korzenie, nie da się stamtąd nigdy usunąć, gdy jest pielęgnowana i podlewana. Taka miłość zakłada całkowite oddanie się ukochanej osobie i takiego wzajemnego oddania się również domaga od drugiej osoby. Należę do Niego i On należy do mnie. Mamy siebie na wyłączność. I tak jest, i tak powinno być. Źródłem miłości, której nie przezwycięży śmierć i której nic nie zgasi, jest Bóg. Jest Bóg w niebie, który jest twórcą i dawcą miłości. A odniesienie do Boga pojawia się w tym tekście tylko raz. I autor mówi tutaj o płomieniu Pana. Ta ludzka miłość odzwierciedla płomień Bożej miłości tak co do intensywności, jak i czystości. A potęga płomieni miłości jest tak wielka, że nie zgasi jej ogromna woda. A wiedzą o tym wszyscy ci, którzy tej miłości, tej potężnej miłości doświadczyli. A woda w tamtych czasach często symbolizowała wrogie siły, nieprzyjacielską inwazję albo inne śmiertelne niebezpieczeństwo. Ci, którzy przeżyli powódź, wiedzą, jak niszcząca może być woda. Mało jest rzeczy na świecie, które potrafią się jej oprzeć. Oprzeć się tej nawałnicy zbranej rzeki czy huczącemu morzu. Ta moc miłości podkreśla Syrydzenie, że nawet taki żywioł jak woda nie jest w stanie jej zniszczyć. A woda jest również źródłem i potęgą życia. Bez niej ziemia stałaby się pustynią. Służy do zaspokajania pragnienia, daje możliwości uwolnienia się od brudu, ale równocześnie może być niszczącym żywiołem. Dlatego miłość małżonków powinna być jak skała, która potrafi się oprzeć wszelkim przeciwnościom. Jeśli będzie oparta na Bogu, zdoła przezwyciężyć wszelkie negatywne siły, które zagrażają małżonkom. Miłość potrafi zapanować nad chaosem, a jeżeli jest pielęgnowana, właściwie przynosi życie. Bo prawda jest taka, że Bóg stoi po stronie tych, którzy mają odwagę marzyć o przepięknym małżeństwie z tą jedyną wybraną osobą. A przygotowując się do tego dzisiejszego krótkiego kazania, zadałem trzem wspaniałym parom z długoletnim stażem trzy krótkie, proste pytania. Ewa, żona Władysława Dwulata, pastora Władysława Dwulata, na jedno z nich odpowiedziała, a pytanie brzmi: czym to dojrzałe uczucie, którym darzycie się teraz, różni się od tego na początku? Ewa odpowiedziała: to wciąż ta sama miłość, ale dużo piękniejsza, głębsza, sprawdzona, wypróbowana przez życie i trudności, jak złoto w ogniu. To taki rodzaj uczucia, które daje mi przekonanie o sile więzi z mężem i pewność, że będzie mnie kochał zawsze, całe życie, niezależnie od tego, jakie błędy popełnię, ile razy zawiodę. Po prostu będzie mnie kochał nie za to, jaka jestem, ale że jestem. Kazik Barczuk, mój teść, który w dniu wczorajszym świętował z Dorotą 45-lecie swojego małżeństwa, na to pytanie odpowiedział: na pewno jest bardziej dojrzała niż na początku. Lata, czas i droga, która jest za nami oraz trud, który włożyliśmy w pielęgnowanie tego uczucia, sprawia, że staje się ono bardziej dojrzałe i piękne. Irena jedzie ze swoim mężem Johnem dzisiaj na nabożeństwie u nas i razem przeżyli z sobą już 37 lat wspólnego małżeństwa i na to pytanie odpowiedziała. Na początku uczyliśmy się być przyjaciółmi, kochankami, mieszkać ze sobą, spać, a szczególnie John nie umiał spać z kimś, a później nie mógł usnąć, gdy mnie przy nim nie było. Nawet uczucie trzymania się za ręce było inne. To wszystko było inne, wszystko było piękne. Teraz wszystko jest inne, ale cudowne. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, tęsknimy za sobą, jak nie jesteśmy razem kilka godzin. Już się znamy bardzo dobrze. Ciągle się kochamy, nie musimy już się uczyć być razem. Jest to uczucie wielkie i mocne. A drugie pytanie brzmiało, co wam pomagało, z czego korzystaliście w radzeniu sobie z trudnościami? I Ewa, żona Władysława, odpowiedziała, zawsze wielką pomocą w naszych kryzysach byli przyjaciele. Małżeństwa, które były dla nas przykładem miłości, zgody. Patrzyliśmy, jak sobie radzą w swoich związkach i uczyliśmy się od nich. Biblijne wzorce rodzinne były mi obce, bo wychowałem się w ateistycznej rodzinie, więc jako młode małżeństwo uczestniczyliśmy w wielu programach, w takich smakach życia, spotkaniach, jakie oferował Kościół. Warto było, przydało się wiele razy, zwłaszcza w trudnych chwilach. A Kazik odpowiedział, nasza miłość do siebie nam w tym pomagała. Jeśli jakieś problemy bardziej... Kazik odpowiedział, żebym się nie pomylił. Co wam pomagało? Po pierwsze, świadomość, że małżeństwo nie jest dla wygody, ale raczej dla radości. Po drugie, że ból trzeba przyjmować, a nie unikać. To znaczy problemy, kłopoty rozwiązujemy, a nie przeskakujemy. Pomagały nam dobre rady od bardziej dojrzałych, wspólne modlitwy i świadomość Bożej obecności w naszym życiu. A Irena odpowiedziała, nasza miłość do siebie nam w tym pomagała. Jeśli jakiś problem bardziej dotyczył Johna, to ja starałam się zrobić wszystko, aby mu pomóc i odwrotnie, John robił wszystko, aby mi pomóc. No i mieliśmy i mamy Boga, modlitwy i rozmowy. Z niektórymi problemami dzielimy się z przyjaciółmi lub z rodziną. I trzecie pytanie, już ostatnie. Jaką dobrą radę, wskazówkę moglibyście dać innym małżeństwom? Ewa, 2 lat, odpowiedziała. Chyba tylko taką, żeby nigdy się nie poddawać, nawet w beznadziejnych sytuacjach, ale rozmawiać, modlić się, wybaczać, ufać sobie. Jesteśmy małżeństwem od 46 lat i wciąż bardzo się kochamy. Nie zawsze jest łatwo, ale z Bożą pomocą dajemy radę. A Kazik odpowiedział, nie zadawaj bólu, a w zamian sprawiaj radość. Warto podjąć wysiłek dla budowania i rozwijania miłości. Pamiętaj, że małżeństwo jest dla radości i niech ono takie będzie. A Irena? Aby nigdy nie szli spać pokłóceni. A chyba zaczerpnęliśmy to od was. W ciągu dnia wszystko rozwiązujcie, a wieczorem przytuleni zasypiajcie. To dobra rada. My nigdy nie mieliśmy cichych dni. Do wieczora wszystko było załatwione i zakochani szliśmy spać. I wy róbcie podobnie. A wszystkie te pary kochają Boga i żyją dla Niego. A my wszyscy możemy się od nich uczyć i zapytać się w momentach, kiedy sobie z czymś nie radzimy. Tak jak możemy zapytać się innych par z naszej wspólnoty, których obserwujemy, którym się przyglądamy i którym wiemy, że wychodzi. A jeżeli im wychodzi, to i nam może się udać. Pamiętajcie, że Bóg stoi po stronie tych, którzy nie tylko mają odwagę marzyć o przepięknym małżeństwie z tą jedyną, wybraną osobę, ale robią wszystko, aby te marzenia stały się wspomnieniami. Aby te marzenia o życiu z tą jedyną, wybraną osobą, szczęśliwym życiu, stały się wspomnieniami, abyśmy te wszystkie dobre rzeczy wprowadzali w życie. W końcu ta księga mówi, że miłość jest darem od Boga. I to jest największe przesłanie i najważniejsze przesłanie tej księgi. A na końcu czytamy jeszcze takie oto dziwne słowa. Salomon miał winnicę w Belhamon. Oddał ją dzierżawcom. Za owoc jej płacić miał każdy 1000 cyklów srebra. Oblubieniec mówi do oblubienicy. Oto przede mną winnica moja, moja własna. 1000 cyklów tobie, Salomonie, a 200 stróżom jej owocu. O ty, która mieszkasz w ogrodach, druhowie nasłuchują twego głosu, oddaj mi go usłyszeć. A oblubienica, biegnij mój miły, bądź podobny do gazeli lub do młodego jelenia na górach wśród balsamowych drzew. I słyszeliśmy dziwny wiersz o Salomonie, który próbuje kupić miłość. Kobieta odrzuca tą ofertę. Odrzuca ofertę Salomona. A wtedy księga się kończy, pokazując, jak kobieta i mężczyzna ponownie rozdzieleni szukają się nawzajem. Ona woła ją, by usłyszeć jej głos, a ona prosi, by on się pospieszył. I tak ta księga pieśni nad pieśniami się kończy. A to zakończenie jest całkowicie otwarte. To tak naprawdę przypomina miłość. Miłość, która nigdy się nie kończy. Która nie kończy się, ponieważ zawsze jest coś do odkrycia w osobie, którą kochamy. Więc prawdziwa miłość nie ma końca. Tak jak nie ma końca ta księga. I tą historię wspólnego życia cały czas piszemy. I wierzę, z Bożą pomocą możemy tak żyć, aby się nie pogubić gdzieś między dawno, dawno temu, a żyli długo i szczęśliwie. Możemy tak żyć, aby te marzenia stały się wspomnieniami, aby marzenia o wspólnym, dobrym życiu z tą jedyną, wyjątkową osobą stały się wspomnieniami. A więc pamiętajmy, że dobry Bóg stoi po stronie tych, którzy nie tylko marzą o wspólnym dobrym życiu, ale robią wszystko, aby to życie po prostu było ich udziałem.